studiu witam już zapowiadanego gościa audycji, pan Marcin Fujarewicz, prezes Podkarpackiej Izby Rolnictwa Ekologicznego. Dzisiaj gości w naszej audycji.
Witam pani redaktor, witam szanownych radiosłuchaczy.
No to tak pod koniec roku wypada zapytać, jaki był ten rok dla rolników gospodarujących metodami ekologicznymi, tych, którzy są zrzeszeni w Podkarpackiej Izbie.
Szanowni Państwo, rolnictwo to strasznie długi temat i rzeczywiście koniec roku to czas podsumowań. Będziemy mówić o faktach. Czasami ktoś pomyśli może, że za dużo narzekam, ale broń Boże, nie chciałbym, żeby to tak zabrzmiało. Generalnie w rolnictwie naszym ekologicznym, w zależności gdzie przyłożymy ucho, jeśli pójdziemy dzisiaj do gospodarstw zajmujących się specjalizacją, czyli produkcją ręczną, owocową, która jest kierowana na dość specyficzny rynek, no to tutaj można powiedzieć, że rewelacji nie było, ale również nie ma co narzekać. Te pieniążki, które można było zarobić, możliwości zbytu, które były, dawały dość dobrą stabilizację. Jeśli gospodarstwo było dobrze zdywersyfikowane i miało tych upraw kilka, to jedne lepiej, drugie gorzej, jak to w życiu, ale ogólnie bilans myślę, że jest bardzo pozytywny. Trochę inaczej jest w gospodarstwach dużych, takich wielkoobszarowych, bo takie też mamy w rolnictwie ekologicznym i przybywa tych gospodarstw, bo i możliwości się zwiększają, więc łatwiej jest w tym systemie prowadzić duże gospodarstwo. No tutaj mówimy o gospodarstwach takich stricte z uprawami rolniczymi, typu zboża, kukurydze, słoneczniki, dynie. No tutaj trochę inaczej sytuacja wygląda, bo tutaj ten rynek nam się bardzo mocno wypłaszczył. Dzisiaj w rolnictwie ekologicznym można powiedzieć, że mamy te same proporcje, które są w rolnictwie konwencjonalnym. No i niestety rolnicy konwencjonalni, którzy no, przeżywają, trzeba to powiedzieć, dzisiaj no, ciężkie chwile i nie do końca bilansują się te wszystkie wyniki finansowe. Podobnie jest tu w przypadku rolników ekologicznych, że te uprawy bardzo często, te wyniki czy plony tych upraw trafiają do skupów konwencjonalnych, stąd trochę trudniej, prawda?
Pan ma takie gospodarstwo nieco większe i co, warto?
Warto, ale no tutaj trochę poświęceń trzeba, prawda? Bo marzymy sobie o tym, żeby nasze gospodarstwo owoce miękkie, taka specjalizacja, no marzymy o tym, żeby ten cały areał był obsadzony uprawami, które da się zebrać kombajnem, na przykład porzeczkowym i mieć święty spokój. I po co tu się męczyć z ludźmi, z pracownikami, po co tu martwić się, że truskawka wymarznie i trzeba ją nakryć, prawda? No ale tak się niestety nie da, no bo to, co jest stosunkowo łatwe, jest po prostu bardzo powszechne. I dzisiaj też ciekawą rzeczą jest to, że każdy z Państwa może dzisiaj zabrać telefon, zadzwonić, nie wiem, do firm ukraińskich, do firm, nie wiem, z Afryki i kupić sobie coś, prawda? Ten rynek globalny powoduje, że musimy być no, niezłymi przedsiębiorcami w tych naszych gospodarstwach, bo te warunki, które nas spotykają, no już są z całego świata. Dzisiaj w truskawce największy konkurent to Maroko.
Właśnie, macie takie zbliżone problemy do rolników tych produkujących metodami konwencjonalnymi, którzy to wyrażają w sposób dość konkretny, co widzimy w przekazach telewizyjnych?
Problemy są bardzo tożsame, tak jest, bo tutaj rozbijamy się między innymi o rynek zbytu. Dzisiaj wszyscy zastanawiamy się, gdzie ten kryzys, skoro tak drogo jest na półkach, to pewnie i w kieszeniach rolników też jest dużo. Niestety to nie ma przełożenia. Tutaj też w rolnictwie ekologicznym jest taka trochę bariera, która nas, przynajmniej nas z perspektywy choćby Podkarpackiej Izby Rolnictwa Ekologicznego, jakby cały czas motywujemy taki argument do rozwoju rolnictwa w ogóle ekologicznego i dla konsumenta, że nie wiem, kapusta ekologiczna dzisiaj kosztuje 55-60 groszy, świeża, z pola, do przemysłu, do kiszenia. Konwencjonalna kosztuje 40 groszy, więc ta różnica jest niewielka, prawda? Ale jeśli przeniesiemy się już na półkę marketową, no to ta różnica jest już ogromna, a tak naprawdę no, tych kosztów dla przetwórcy nie ma tak bardzo różnych, więc cały czas zastanawiamy się, dlaczego te marże na tej żywności trochę wyższej jakości są tak duże. Żeby była też jasność, żywność tradycyjna, konwencjonalna też jest zdrowa, prawda? Tylko ludzie sięgający po żywność ekologiczną patrzą trochę inaczej na ten fakt, patrzą na tą wartość dodaną, które to rolnictwo po prostu za sobą niesie i ma to dla nich znaczenie.
A jak Państwo zamierzacie jakby spłaszczyć bardziej te marże?
myślę, że nikt za nas roboty nie zrobi. To jest trochę jak służba zdrowia, prawda? Tu jest walka, nie wiem, może biurokracji z jakimś kapitałem, z pieniędzmi i tak dalej i bardzo często ciężko wygrać tą walkę, prawda? Dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce, takie jest moje zdanie. Tutaj kłania się z jednej strony strategia bezpośredniego docierania do klienta i na przykład dzisiaj gospodarstwa ekonomicznie najlepiej stoją te, które znalazły sobie tą niszę i mają bezpośredni kontakt, krótkie łańcuchy dostaw, bardzo modne i to jest jeden ze sposobów. A drugi sposób to jest taki, że właśnie taka mocna specjalizacja, to żeby być krok przed konkurencją. Dzisiaj nie zawsze tylko certyfikaty eko wystarczają, trochę ci, co się specjalizują, dalej mają certyfikaty uprawiające na zbyt na rynki niemieckie, na szwajcarskie i tak dalej.
A pan na co postawił w swoim gospodarstwie? W sensie właśnie takiej strategii sprzedaży.
No akurat tutaj z żoną mamy trochę wyrzuty sumienia, bo jak było dobrze i były czasy prosperity, to odpuściliśmy ten rynek detaliczny, skupiliśmy się na przemyśle i to był nasz błąd. Z drugiej strony cieszymy się, że gospodarstwo stoi na kilku nogach, czyli jest właśnie to gospodarstwo związane z owocami miękkimi i ta specjalizacja. Z drugiej strony gama produktów rolniczych, które absorbują mniej pracy, można to zrobić mechanicznie wiele rzeczy i to też jest z jednej strony dobre, bo od czasu do czasu tu też jest koniunktura. No i rozwija się skromnie pasieka, która mamy nadzieję, że kiedyś będzie miała jakąś tam może większe znaczenie. Zobaczymy, może nasze dzieci, które też się ostro angażują, będą chciały się w to zaangażować. Także no, są to rozwiązania. Ale przede wszystkim dywersyfikacja właśnie, czyli zaczynamy sezon rabarbarem, później truskawki, maliny, porzeczki, słonecznik, dynia i kończymy po prostu późną jesienią. Zawsze coś musi wypalić.
Jak radzicie sobie z siłą roboczą? Bo tutaj też trzeba przyznać, że wiele pracy jest ręcznej. To nie wszystko da się mechanicznie. Tutaj nie ma różnego rodzaju oprysków i tak dalej.
Siła robocza to skarb na dzień dzisiejszy. Dobry pracownik to skarb, to druga sprawa, więc jak sobie radzimy? Część pracowników to osoby, które pochodzą z Polski, część osób to osoby, które zatrudniamy za wschodniej granicy. Nie ukrywam, że jest coraz trudniej, niemniej jednak, gdy jest w stanie pracownik zarobić dobre pieniądze, to on zawsze się znajdzie. Dlatego ważna jest jednak kondycja tych upraw, żeby dobrze planowali, żeby były dobre wydajności, bo to się przekłada później na wydajności pracowników. No i nie ukrywam, że dzisiaj liczymy na to, że może kiedyś, niedawno mieliśmy spotkanie choćby z ludźmi z Wietnamu i okazuje się, że kraj, który jest wielkości Polski, ma ponad 100 milionów ludzi i na dzień dzisiejszy może to będzie dla nas kiedyś kierunek. Na razie abstrakcja, ponieważ kontrakty tutaj klaruje rząd, więc dzisiaj trzeba te kontrakty podpisywać na 3 lata, na 2 lata, więc nie jest to osiągalne dla nas rolników. Myślę, że wraz z wzrostem ilości ludzi, choćby właśnie w tym terenie, no będzie się to pewnie zmieniać.
A jak wygląda właśnie stan osobowy tych gospodarstw ekologicznych na Podkarpaciu? Ile ich jest w tej chwili? Jakie są tendencje?
No tu mamy dość ciekawe zjawisko. Jest na razie stagnacja, można powiedzieć, bo jest to około 1000 gospodarstw i plus minus 50. Na dzień dzisiejszy wszystkie działania rządowe, które są programy, które realizuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mają na celu poprawę ilości, czyli zwiększanie tych ilości. Mamy cele narzucone przez Unię Europejską do 2030 roku, więc pewnie to przysporzy wzrost tej ilości. Z drugiej strony ilość gospodarstw ogólnie się zmniejsza, prawda? Niemniej jednak areał uprawiany nie do końca, czyli te gospodarstwa, które zostają, one się coraz bardziej specjalizują i osoby choćby, które odchodzą na emeryturę, sprzedają swoje gospodarstwo, czy przekazują je do gospodarzy, którzy tą ziemię uprawiają po prostu i powiększają swój areał.
To tyle o tych problemach, a teraz o waszych produktach. Mówił pan i zwrócił na to uwagę, że bardzo ważne jest, żeby mieć swojego własnego odbiorcę i często ta sprzedaż bezpośrednia jest najistotniejszym elementem sprzedaży. A teraz niebawem się zdarzy taka okazja, Ekogala nadchodzi.
Tak, Ekogala nadchodzi. W weekend przedświąteczny będziemy mieli okazję, żeby wystawić się ze swoimi produktami. Tych okazji zresztą jest dużo, bo oprócz Ekogali jest też Podkarpacki Bazarek, który organizuje Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, więc coraz częściej tych możliwości wyjścia do klienta jest i no to strzał w dziesiątkę.
korzystacie z tego i macie już stałych klientów?
Akurat nasze gospodarstwo bardzo mocno współpracuje z grupą producentów Biofood Roztocze i cały towar trafia do naszego zakładu, bo jesteśmy jakby współwłaścicielami tego zakładu, ale masę gospodarstw, które z nami współpracuje, jest właśnie też skoncentrowane w pewnej części na tym sposobie. I to jest bardzo dobry sposób.
Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Pan Marcin Fujarewicz, prezes Podkarpackiej Izby Rolnictwa Ekologicznego, dziś był gościem AgroEko. Dziękuję pięknie.
Bardzo dziękuję państwu za uwagę.